Wracamy do studia Odysei Wyborczej, a teraz naszym gościem Michał Wróblewski, dziennikarz, publicysta, portal Wirtualna Polska. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam, cześć, kłaniam się.
Zacznijmy od Mateusza Morawieckiego. Były premier, jak dzisiaj inny portal, co prawda donosi, może dostać zarzuty. Wszystko w kontekście afery RARS. Wraca ten temat. Był dzisiaj gościem Poranka Wnet Przemysław Czarny, który mówił, że to jest taka sprawa, która wraca raz na jakiś czas i czasami nie wiadomo dlaczego, jak ta sprawa może wpłynąć na ewentualne plany polityczne byłego premiera.
To jest interesująca sprawa. Portal Onet pisze o tym, że to, że Mateusz Morawiecki, jeszcze nieoficjalnie oczywiście, ma otrzymać zarzuty, wynika z tego, że doszło do zmian personalnych w prokuraturze, więc de facto ta decyzja o tempie i etapach tego śledztwa wynika ze zmian personalnych właśnie. Być może nie z tego, że udało się zebrać większą liczbę obciążających byłego premiera dowodów. Natomiast ja pytałem o tę sprawę samego Mateusza Morawieckiego w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. On przekonuje nieustannie, że nie ma sobie w tej sprawie nic do zarzucenia i ma w tej sprawie czyste sumienie. Ja oczywiście pytałem go również o to, jak wobec tego odniesie się do swoich byłych współpracowników lub ludzi, którzy otrzymywali zlecenia ze strony Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. No i on powiedział, że kilka razy widział niektórych z tych panów, że osobiście nie do końca ich znał. No śledczy twierdzą coś innego, że wcale ci ludzie nie byli jego bliskimi współpracownikami. I on de facto z tą aferą RARS, afera słowo to jest używane przez rządzących, no nie ma z tym nic wspólnego i ma pełne zaufanie do z kolei swoich ludzi, którzy byli niegdyś politykami. Ale sprawa jest ciekawa o tyle, że nawet wewnętrzni przeciwnicy Mateusza Morawieckiego w środowisku Prawa i Sprawiedliwości mówili jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy Mateusz Morawiecki walczył jeszcze o to, żeby być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera, że ta sprawa może politycznie ciążyć nad Mateuszem Morawieckim. No i okaże się, czy tak faktycznie będzie. Z kolei byli też tacy w środowisku Prawa i Sprawiedliwości, niegdyś związani choćby z pewnym państwowym medium, którzy twierdzili, że Mateusz Morawiecki tych zarzutów nadal nie ma, bo w jakimś stopniu jest dogadany z obecną władzą, co już było nieco abstrakcyjnym twierdzeniem, więc sporo tych mitów wokół tej sprawy.
Ale to się cały czas pojawia, tak przynajmniej wydaje się, jeśli chodzi o słowa niektórych polityków PiS-u, że właśnie, że te zarzuty się pojawiają wtedy, kiedy trzeba jakoś wpłynąć na Mateusza Morawieckiego. Być może są też takie tezy stawiane, że pojawiają się teraz te zarzuty po raz kolejny, no właśnie, żeby skłonić Mateusza Morawieckiego do jakiejś decyzji, czy zostać, czy wyjść z Prawa i Sprawiedliwości.
No, gdyby było tak, jak mówi pan redaktor, no to by jak najgorzej świadczyło nawet nie o samym Mateuszu Morawieckim, tylko o prokuraturze, która stosowałaby zarzuty po to, żeby wywrzeć jakąś presję polityczną, czy żeby wpływać na decyzje polityczne. Mam nadzieję, wierzę głęboko, że tak jednak nie jest. Niemniej sami politycy, którzy komentują bardziej nieoficjalnie jednak tego typu sytuacje i stawiając tak poważne oskarżenia wobec prokuratury, polityczne oskarżenia, no robią to nieoficjalnie, ale robią to, tak? Czyli szukają w tym drugiego dna. Skoro zarzuty są dzisiaj, no to być może coś to oznacza. Być może ma to związek z kolejną aktywnością Mateusza Morawieckiego w ostatnim czasie, ale to są oczywiście teorie spiskowe. Ja myślę, że po prostu jest też tak, że minister Żurek, który jest nie tylko ministrem sprawiedliwości, ale prokuratorem generalnym, być może sam pewne kroki podejmuje, czy chce pewne kroki przyspieszyć, dlatego że walczy o swoją pozycję polityczną. I minister sprawiedliwości, z którym jest też duży wywiad moich kolegów z Wirtualnej Polski, zapraszam do lektury, zapowiada, czy już w ogóle przyznał się do tego, że polecił z prokuraturą zajęcie się postępowaniem w sprawie doradztwa czy pomocnictwa, doradzania prezydentowi w tym, żeby nie przyjmował ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, uważa, że może to być przestępstwo i o Zbigniewie Boguckim, który jest dzisiaj szefem kancelarii prezydenta, możemy niedługo mówić jako o Zbigniewie B. Więc widzimy tutaj, że Waldemar Żurek jako prokurator generalny sam przechodzi do ofensywy politycznej jako prokurator generalny i próbuje gdzieś tam przyspieszyć to tempo rozliczeń, które zdaniem nawet wielu wyborców Koalicji Obywatelskiej, zwolenników tego rządu, buksowały w ostatnim czasie.
Jesteśmy już naszym gościem Michał Wróblewski, portal Wirtualna Polska. Skoro jesteśmy już przy rozliczeniach i tym, co robi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, no to duże zmiany zaszły jakiś czas temu w chyba najważniejszej w Polsce prokuraturze, czyli w Katowicach. Odszedł prokurator Tadla, przed prokurator Wełna. No i właśnie on ma ruszyć te sprawy. Trzy sprawy się wymienia. RARS, czyli to jest kierunek, który może być ewentualnie zagrożeniem dla Mateusza Morawieckiego. Kwestie kryptowalut, tutaj głównie Konfederacja. No i jeszcze dodatkowe śledztwa. Na ile jest tak, że te... A i Kolegium Humanum jako trzeci oczywiście. Tutaj trochę Konfederacja, ale też Szymon Hołownia. Na ile te trzy śledztwa mogą być czymś, co będzie... istotny sposób dyktować czy narzucać tematy w kampanii wyborczej?
No myślę, że to może być wykorzystywane w kampanii wyborczej, ale pytanie, na ile to będzie rezonować na wyborców. Znaczy, wydaje mi się, że też znaczna część społeczeństwa po tych ponad 2 latach rządów koalicji przyzwyczaiło się do tego, może przestało traktować rozliczenia jako coś priorytetowego. To mogło się wydawać bardzo priorytetowe na początku rządów Koalicji Obywatelskiej. Te oczekiwania ze strony wyborców tejże koalicji były naprawdę, naprawdę spore. Też chyba obawy ze strony samych polityków Prawa i Sprawiedliwości czy zwolenników tej formacji były znacznie większe. Dzisiaj o no, rozliczeniach głównie się mówi, chociaż część polityków PiSu, jak panowie Ziobro i Romanowski, z tego też powodu przebywają za granicą, ale gdzieś tam już ten temat się opatrzył. Wydaje mi się, że mnogość problemów, z którymi dzisiaj mierzą się Polacy, mogą ich skłaniać do tego, żeby jednak na tym się skupiać, na ochronie zdrowia, na problemach z mieszkalnictwem, na innych szeregu innych problemach niż koniecznie na tym, czy Mateusz Morawiecki otrzyma te zarzuty teraz, czy otrzyma je za pół roku. Oczywiście, żeby była jasność, jeśli ktoś popełnił przestępstwo już lub jeśli ktoś jest zamieszany w jakieś sprawy polegające na przykład na wypływaniu w niejasny sposób pieniędzy z budżetu państwa dla na przykład zaprzyjaźnionych spółek, to niech zostanie rozliczony. Znaczy nie mnie to oceniać, niech prokuratura działa, tylko niech prokuratura nie podejmuje tego typu działań ze względów politycznych, tak? Bo idzie kampania wyborcza, bo trzeba troszeczkę przyspieszyć. No, ten rok według premiera ma być takim rokiem przyspieszenia. Miał być przyspieszenie gospodarcze, z tym różnie bywa, więc może będzie przyspieszenie, jeśli chodzi o rozliczenia. Znaczy ja bym chciał, żeby te śledztwa nie wpływały jednak na politykę, no ale siłą rzeczy, jako że minister sprawiedliwości jest prokuratorem generalnym, to zawsze wszelkie tego typu działania prokuratury, w przypadku różnych polityków, redaktor tutaj wymienił również Szymona Hołownię, no zawsze to będzie interpretowane w kontekście politycznym. Ale jak to będzie wpływać na kampanię wyborczą, trudno powiedzieć.
Chociaż tak jak to jest, wiele wątków jest ciekawych w tym, co pan redaktor powiedział, kwestia wypalenia się rozliczeń. Na ile tak jest, że takie głosy dochodzą też z samych kręgów rządowych, że coś, co było przynajmniej zdaniem premiera Donalda Tuska i jego otoczenia numerem jeden dla wyborców Koalicji Obywatelskiej tuż po wyborach, to już przestaje być? Mamy jakieś takie albo przeświadczenie, albo twarde dowody w postaci badań socjologicznych, które mówią, że temat rozliczeń PiSu schodzi na plan dalszy.
No może schodzi na plan dalszy, ale też pytanie o wiarygodność. Znaczy, no, jesteśmy na półmetku tej kadencji, nawet więcej, i mamy do czynienia z politykami, my też ich opisujemy, których należy rozliczyć po tej stronie koalicyjnej. Znaczy, rozliczyć politycznie może przede wszystkim, tak? Mamy. Nie chcę porównywać szczegółów tych spraw, no ale jednak kiedy się rządzi, no to pojawiają się przypadki polityków, którzy sami się muszą tłumaczyć. I trudno, żeby dzisiaj Roman Giertych był w awangardzie polityków, którzy mówią tylko o rozliczeniach polityków Prawa i Sprawiedliwości, kiedy sam jeszcze jako mecenas, bardzo wpływowy w Polsce i wpływowy dzisiaj w Koalicji Obywatelskiej, ma sporo za uszami. I to jest pytanie właśnie o wiarygodność. No i wydaje mi się, że też duża część Polaków ma po prostu dosyć ciągłego skupiania się na dyskusjach o tym, żeby wyłącznie rozliczać, nic innego nie robić. Ja powtarzam, rozliczenia okej, natomiast ludzie oczekują czegoś od władzy, czegoś znacznie, znacznie większego i załatwiania ich codziennych problemów, a nie tylko rozliczania. Natomiast no, powtarzam, rozliczenia powinny być, tylko niech zostaną przeprowadzone skutecznie i sprawiedliwie. No, na to chyba wszyscy czekamy, choćby po to, żeby kolejny miesiąc, zwłaszcza im bliżej wyborów, o tym nie rozmawiać.
Jak na razie wydaje się, to jednak będzie temat wyborczy. Jak się słucha polityków Koalicji Obywatelskiej, koalicji rządzącej, to wydaje się, że Donald Tusk podjął decyzję, aby w tej kampanii wyborczej, która przed nami, ona już de facto w ramach prekampanii trwa, jednak postawić raz jeszcze na emocje antypisowską jako główną. Na ile pan redaktor ma informacje, jakie są takie plany strategiczne formacji rządzącej na nadchodzące wybory, to hasło bezpieczeństwo, czyli Unia Europejska, czyli wojsko i do tego jeszcze mówienie wyborcom, głosujcie na nas, bo jak my przegramy, to wróci do władzy ten straszny PiS. Tak jak na razie kształtuje się strategia wyborcza Koalicji Obywatelskiej. Nie wiem, czy do takiej tezy pan redaktor może albo ją potwierdzić, albo sfalsyfikować, albo coś dodać.
No, na pewno będzie tak, że ta kampania będzie bardzo polaryzacyjna, chociaż Donald Tusk ostatnio, o czym też rozmawialiście na antenie Radia Wnet bardzo ciekawie, no wskazał osoby na konwencji Platformy, które mają odpowiadać za kampanię, które w większości nie kojarzą się z najbardziej agresywnymi retorycznie politykami Koalicji Obywatelskiej, więc pytanie, na ile to młodsze grono polityków Koalicji Obywatelskiej, na jak ono duże będzie miało wpływ na kampanię właśnie, ale wiemy z doświadczenia, że nie trzeba być w sztabie wyborczym, znaczy dany polityk nie musi być w sztabie wyborczym, żeby na przykład bardzo wpływać na kampanię wyborczą. Znaczy, no pomysłem Donalda Tuska na pewno będzie straszenie Prawem i Sprawiedliwością i przestrzeganie.
Ale to jest ciekawe, bo jeśli na tą dziesiątkę spojrzeć pod tym kątem, to faktycznie nie ma tam pana posła Zębaczyńskiego, nie ma tam pana posła Jaskuły, nie ma tam pana posła Frysztaka, nie ma tam pana posła Witczaka, czyli tych takich, no powiedzmy sobie, walczaków, trochę kolokwialnie mówiąc, są raczej politycy no, bardziej stonowani. To jest ten sygnał, który Donald Tusk chciał pokazać tą dziesiątką, którą zaprezentował w ubiegłą sobotę.
Znaczy to wszystko wyjdzie w praniu. Zobaczymy, jak ten przekaz będzie wyglądał, bo same nazwiska o niczym jeszcze nie świadczą. No, kampanię robi się przede wszystkim na zapleczu, jeśli chodzi o takie myślenie strategiczne, o planowanie kolejnych kroków. Zresztą tam też nie ma zaskoczeń, bo na przykład Cezary Tomczyk, czy dzisiaj wiceminister obrony, który buduje swoją pozycję polityczną, brał udział już w poprzednich kampaniach, w tym w przegranych kampaniach, jak kampanie Rafała Trzaskowskiego w roku 2020 i 2025, więc pytanie, jakie z tego wnioski zostaną wyciągnięte, czy sam Rafał Trzaskowski będzie się w tę kampanię angażował. Natomiast tak na pewno będzie, znaczy Donald Tusk ma na celu utrzymanie władzy i przestrzeganie przed nie dość, że powrotem Prawa i Sprawiedliwości do rządów, to przestrzeganie przed w ogóle koalicją całej prawicy, czyli Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, Korony Polskiej, Grzegorza Brauna. Donald Tusk już taki przekaz właśnie formułuje właściwie od miesięcy, przestrzega przed tą koalicją i podaje ten przykład węgierski jako ten, który ma świadczyć o tym, że no, prawica w Europie wcale, czy w ogóle na świecie wcale nie musi dominować, że z prawicą, taką radykalną prawicą, jak niektórzy to nazywają, można wygrać, można ją pokonać i to nie jest tak, że cały świat idzie w prawo, a liberałowie już nie potrafią nic zrobić. No to ma być ten przykład dla Donalda Tuska, przykład przed wyborcami. No ale też z drugiej strony, już trochę zerkając w tę prawą właśnie stronę, ja nie mam takiego wrażenia, że już jest przesądzone o tym, że Prawo i Sprawiedliwość będzie budować wielką koalicję z Konfederacją i z Koroną Polską Brauna, bo te partie dzisiaj bardzo mocno się różnią, bardzo ostro się krytykują. Wiem, że po wyborach to bywa różnie i nie tacy zawodnicy, nie takie partie zawiązywały ze sobą koalicję, nawet jak wcześniej się bardzo ostro kłóciły. Niemniej, no dzisiaj sama prawica ma problem, żeby się poukładać i nie jest na pewno na etapie tego, że już jest podjęta decyzja, że trzeba budować koalicję, tylko najpierw trzeba w ogóle stworzyć warunki do tego, żeby rozmawiać o tej potencjalnej koalicji. Ja nie mam takiego wrażenia, żeby te warunki dzisiaj były.
Więcej powiem, że być może to będzie kolejny podmiot o tym na tej prawej scenie politycznej, o tym się dużo mówi. To teraz przejdźmy do tego tematu, czyli Mateusz Morawiecki, który jeździ, ma własną agendę, na razie programową. Kolejne duże spotkanie programowe w Toruniu w najbliższą sobotę planuje były premier i jego środowisko polityczne. Na ile to jest taki proces, który się musi skończyć własnym bytem politycznym, a na ile to jeszcze da się utrzymać w ramach jednej partii, partii, gdzie jednak tym maszynistą wyznaczonym przez, czy kierownikiem pociągu wyznaczonym przez Jarosława Kaczyńskiego jest Przemysław Czarnek.
Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Wirtualnej Polski powiedział, że on chce w swoim stowarzyszeniu, które właśnie zapowiedział, skupiać ludzi, którzy z jakichś powodów nie chcą angażować się w takie życie partyjne, nie chcą popierać Prawa i Sprawiedliwości, są ekspertami w swoich dziedzinach, kibicują prawicy, a na pewno uważają, że rządy Donalda Tuska niekoniecznie są dla Polski dobre, ale nie chcą wchodzić w te tryby partyjne. Mateusz Morawiecki przyznaje, że tym osobom coś nie pasuje z jakichś powodów, niestety i w Prawie i Sprawiedliwości, i w Konfederacji, czy tym bardziej w Koronie Polskiej Grzegorza Brauna, a jednak ci ludzie, którzy w tym stowarzyszeniu mają się angażować, widzą w Mateuszu Morawieckim człowieka, który jednak chce pchać tę agendę prorozwojową, mówić o projektach prorozwojowych, o gospodarce, o rozwijaniu Polski, więc Mateusz Morawiecki na tym się będzie skupiał, no i będzie skupiał w tym stowarzyszeniu ludzi również z Prawa i Sprawiedliwości, bo to oni będą członkami tego komitetu założycielskiego, to są jego najbliżsi współpracownicy, to są posłowie, to są europosłowie, a oni się spotkają faktycznie, tak jak redaktor powiedział, w Toruniu z Krzysztofem Szczuckim, bo to jest jego teren wyborczy. I to też jest ciekawe, teren wyborczy polityka Prawa i Sprawiedliwości, który dzisiaj jest zawieszony w prawach członka tejże partii, a na plakacie promującym to wydarzenie Krzysztof Szczucki jest obok Mateusza Morawieckiego jako ta główna postać, więc mi już niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości z tej frakcji przeciwnej Mateuszowi Morawieckiemu zwracali uwagę, że no, chłopaki znowu chcą eskalować spór. Ja w tym takiej eskalacji nie widziałem, ale to pokazuje, że każdy krok różnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, a zwłaszcza Mateusza Morawieckiego w ostatnim czasie jest bacznie i uważnie śledzony.
I może się skończyć formacją Mateusza Morawieckiego. No dużo się mówi po tym spotkaniu w Jasionce pod Rzeszowem, gdzie debatowali były premier z obecnym wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, że to jest może ten nowy podmiot. Są deklaracje ludowców, szczególnie Piotra Zgorzelskiego, powtarzane dość często, że PSL wystartuje pod własnym szyldem, no ale może to będzie szyld PSL-u, ale poszerzony. Czy taka konstrukcja w ogóle jest zdaniem pana redaktora możliwa?
No właśnie ktoś zauważył, komentując tę wypowiedź Piotra Zgorzelskiego, że dawno nie było tak, że PSL wystartowało tylko i wyłącznie pod własnym szyldem. Zawsze w jakiejś szerszej koalicji, czy to z
Pawłem Kukizem. Koalicja Polska, Trzecia Droga, tak, prawda?
Koalicja Polska, Trzecia Droga. Widziałem taki żart, że być może będzie to Koalicja Obywatelska, tak? Czyli zupełnie nie pod szyldem PSL, wręcz przeciwnie, pod szyldem innej partii, więc tutaj bym nie przesądzał. Ja myślę, że samo PSL jest podzielone w tym, jak patrzeć na Mateusza Morawieckiego, jego środowisko. Absolutnie bym nie powiedział, że jest możliwe przed wyborami w 2027 roku stworzenie jakiegoś sojuszu PSL Kosiniaka-Kamysza i Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, ale w przyszłości, kto wie, ja bym tego nie wykluczał. Natomiast no z tego, co ja wiem, pisał też o tym Andrzej Gajcy, też opowiadał u was, u państwa na antenie, że Mateusz Morawiecki nie chce dzisiaj budować nowej partii i wychodzić z Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby został wypchnięty, pewnie nie miałby wyjścia i musiałby coś ze sobą w tym świecie politycznym, w którym chce być, bo ma ogromne ambicje, coś by musiał zrobić. Natomiast on nie chce dzisiaj, a na pewno nie przed wyborami w przyszłym roku z tej partii wychodzić, bo też rozmawialiśmy o sprawie RARS. No Mateusz Morawiecki jest dużo bezpieczniejszy jednak w tej dużej strukturze politycznej, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, wobec zarzutów, które być może będą na nim ciążyć, niż poza środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Jednak Mateuszowi Morawieckiemu też zależy na tym, żeby jego własna macierzysta partia, dziś największa partia opozycyjna i zdaje się największa w Polsce wciąż, żeby się za nim wstawiała. I gdzieś te konflikty, mam wrażenie, w Prawie i Sprawiedliwości ustąpiły. Mateusz Morawiecki też publicznie atakowany nie jest. Tutaj też mogę zdradzić tajemnicę, że po tym wywiadzie moim dość głośnym z Mateuszem Morawieckim, który tak no, odpowiadał stanowczo na te wszystkie zarzuty formułowane przez jego przeciwników w Prawie i Sprawiedliwości, ja poprosiłem jednego z liderów tej przeciwnej Morawieckiemu frakcji o wywiad. On się początkowo zgodził, ale po publikacji wywiadu z Morawieckim jednak powiedział mi, że on nie chce wchodzić w te tryby konfliktu w Prawie i Sprawiedliwości, że on chce być ponad tym, że ta frakcja przeciwna Morawieckiemu chce być lepsza od Morawieckiego, bo i takiego sformułowania tenże polityk użył i on po prostu nie chce udzielić mi tego wywiadu. Nie z jakiegoś braku sympatii czy braku szacunku dla mojej redakcji, ale właśnie z tego, żeby nie odpowiadać bezpośrednio Mateuszowi Morawieckiemu, bo to jest bardzo złe, bardzo źle widziane w kierownictwie PiSu, więc gdzieś tam jest próba zejścia z tych gorących emocji, jakie w PiSie obserwowaliśmy w ostatnim czasie.
To już całkiem na koniec news. marszałek, chciałem powiedzieć, jaki to jest news, nie jest to jakiś wielki news, ale jednak informacja, moim zdaniem, warta odnotowania. Marszałek Czarzasty podjął decyzję niemalże jednoosobowo, że nie będzie procedowanego wniosku o odwołanie wicemarszałek Moniki Wielichowskiej z Koalicji Obywatelskiej. Wszystko oczywiście po głosie na afery w Kłodzku. Kłodzko, Giertych, bardzo dobrze opisywany na łamach Wirtualnej Polski, ale też sytuacja pana Santora. Tak, Lęca. Czy to nie tworzy jakiejś takiej kuli śnieżnej, że jednak troszkę za dużo tych afer dookoła Platformy? Czy to już nie zacznie się przyklejać, że ten teflon, który być może funkcjonował dookoła tej koalicji przez pierwsze 2 lata, zaczyna kruszyć?
No problem w tym, że pani marszałek Monika Wielichowska mogła od początku tę sprawę wyjaśnić, odnieść się do różnych twierdzeń o pewne znajomości, czy też nie. Nie zrobiła tego, wolała milczeć, moim zdaniem niepotrzebnie zupełnie, bo ja mogę mieć osobiste poczucie, że pani Monika Wielichowska jednak zbierała cięgi często niesłusznie, ale mogła to wyjaśnić, mogła się raza dobrze do tego odnieść i być może nie była...
Nie zrobiła tego, to jest ciekawe. Nie zrobiła. Ostatnio dziennikarz Telewizji Republika Janusz Rzeczkowski trochę tak ścigał, ale tak robią dziennikarze, to kiedyś to nie było nic złego, teraz się to inaczej patrzy, ale na lotnisku i pani wicemarszałek nie odpowiadała, no to wszystko tworzy aurę, jakby właśnie to milczenie Moniki Wielichowskiej było...
No ja sam... Tak,
największy element, który tą aferę napędza.
Ja sam dzwoniłem i pisałem do pani Moniki Wielichowskiej, bo my też w naszej redakcji nie udawaliśmy, że sprawy nie ma, absolutnie. Pisaliśmy o tej sprawie, chcieliśmy po prostu mieć wypowiedź, komentarz, być może rozmowę z Moniką Wielichowską, ona tej okazji nie wykorzystała. Natomiast jeśli chodzi o innych polityków, o których wspomnieliśmy, Tomasza Lęca, Romana Giertycha, ale Tomasza Lęca zwłaszcza, no on tutaj po prostu kłamał, tak? W sprawie wizyty ze swoim członkiem najbliższej rodziny w szpitalu, bez dokumentacji, gdzie rzekomo nie było kolejki, nie było innych ludzi, okazało się zupełnie inaczej. I niestety tutaj są absolutnie kłamstwa, tak? I politycy Koalicji Obywatelskiej również przyznają, że nieoficjalnie, że ta sprawa nie powinna mieć miejsca, ale z jakichś powodów głupio im chodzić do mediów i wprost o tym powiedzieć.
A więc to już się... Konkludując, bo sprawa Lęca jest tak oczywista, pana senatora Lęca, że aż się bardzo prosi o jakieś stanowisko, a tego nie ma. Premier jest w tej chwili był w Korei, jest w Japonii, stamtąd tweetuje, ale nie ma żadnej decyzji. Platforma uznała, że w tej chwili nikogo nie poświęcamy, znaczy nieważne, co zrobi polityk Platformy, jakiego przewinienia się nie dopuści, to i tak będzie broniony.
Ale ktoś przypomniał, tak, bo to jest taktyka, znaczy to jest taktyka, którą politycy Koalicji Obywatelskiej odsłaniają nawet przed dziennikarzami innych redakcji, bo na przykład sprawa Kłodzka, no tygodnik Newsweek, Mariusz Gierszewski, Dominika Długosz-Gierszewska napisali, czy poinformowali w swoim podcaście, że taktyką Platformy jest tę sprawę przemilczeć, żeby ją przemilczeć, żeby nikt o tym nie rozmawiał. W sprawie Lęca jest dokładnie to samo, trzeba przeczekać, trzeba przemilczeć, to jest taktyka polityczna, też w przeszłości stosowana przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj jest stosowana przez polityków Koalicji Obywatelskiej. Nie ma żadnych konsekwencji personalnych na razie wyciąganych. Jeśli chodzi o Romana Giertycha, to już jest kompletna zmowa milczenia. Znaczy politycy Koalicji Obywatelskiej boją się o Giertychu mówić, boją się go oceniać, nawet w ogóle się nie chcą do niego odnosić, bo Roman Giertych ma tak dużą pozycję, którą dał mu Donald Tusk. Donald Tusk, który zresztą powiedział w samolocie w rozmowie z dziennikarzami, że on się nie zajmuje przeszłością Romana Giertycha, jego nie interesuje to, co Giertych robił jako mecenas, jego interesuje wyłącznie praca poselska. Ale nawet pracy poselskiej politycy Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha nie chcą komentować, więc taktyka jest prosta. Przeczekać, przemilczeć, media w końcu zajmą się czymś innym, a ten cykl medialny jest też tak szybki, że tematy zastępują inne tematy i tak dalej, chociaż ja uważam, że akurat takie sprawy jak Tomasza Lęca, czyli wykorzystywanie swojej pozycji politycznej, znajomości z lekarzami, żeby pomóc swoim bliskim wbrew interesowi zwykłym pacjentom, no to są sprawy, które się odkładają, które są zapamiętywalne, więc to może długofalowo i tak obecnej władzy zaszkodzić.
O czym mówił nasz gość Michał Wróblewski, dziennikarz, publicysta, portal Wirtualna Polska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam.
Do zobaczenia, do usłyszenia.